Witam Państwa, kłania się Wiesław Pink. Proszę Państwa, jestem w China Daily i ich własny artykuł. Globalny wysiłek na rzecz jedwabnego, polarnego jedwabnego szlaku. Tak, mamy, znaczy na to się już dano się od dłuższego czasu. Mamy nową edycję, jakby tak, żeby tak to ładnie ująć. Mamy nową edycję jedwabnego szlaku, nowy pomysł jednego szlaku, to jest polarny jedwabny szlak. No ale żeby w tym przypadku ten polarny jedwabny szlak oczywiście odnosi się do Arktyki, na razie do Arktyki, aczkolwiek proszę nie zapomnieć o tym, że zaangażowanie Chin na Antarktydzie jest nieporównanie, z tego co ja słyszę, nieporównanie większe. No ale cytuję. Więc to jest artykuł z 27 stycznia z China Daily. Chiny twierdzą, że kluczem do współpracy międzynarodowej jest rozwój arktycznych szlaków żeglugowych. Może jednym z kluczy. Chiny wezwały, cytuję, do ściślejszej współpracy międzynarodowej w zakresie tworzenia i eksploatacji arktycznych szlaków żeglugowych, opracowując wizję jedwabnego, polarnego jedwabnego szlaku. W swojej pierwszej białej księdze, którą wydały na temat polityki arktycznej. Ta biała księga oczywiście zawiera bardzo wiele aspektów, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tutaj to są aspekty ekologiczne, gospodarcze, turystyczne, tak, turystyczne też. Także aspektów tej polityki polarnej jest naprawdę sporo. Otóż w wyniku globalnego, cytuję, ocieplenia, arktyczne szlaki żeglugowe składające się z trzech przejść arktycznych prawdopodobnie staną się ważnymi szlakami komunikacyjnymi dla handlu międzynarodowego, podała biała księga opublikowana w piątek przez Biuro Informacyjne Rady Państwa. Chiny mają nadzieję współpracować ze wszystkimi stronami, aby zbudować jedwabny szlak polarny poprzez rozwój arktycznych szlaków żeglugowych, czytamy w dokumencie. Stwierdzono również, że inicjatywa pasa i drogi, która składa się z jedwabnego, z pasa, z drogowego pasa jedwabnego szlaku, morskiego pasa jedwabnego szlaku, na miarę tego XXI wieku, stworzy zainteresowanym stronom okazję do stworzenia właśnie polarnego jedwabnego szlaku, a także ułatwi dostęp i zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny do Arktyki. Chiny przeprowadziły badania na tych szlakach i stale wzmacniają badania hydrograficzne w celu poprawy zdolności żeglugowych, możliwości bezpiecznej żeglugi i logistyki w Arktyce. Także zachęcają swoje przedsiębiorstwa do udziału w rozwoju infrastruktury i przeprowadzania komercyjnych rejsów próbnych, czytamy w tej białej księdze. A podkreśliła ona, ta biała księga, że zarządzanie arktycznymi szlakami żeglugowymi powinno być prowadzone zgodnie z traktatami, w tym z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawach Morza i ogólnymi przepisami międzynarodowymi, a także Chiny chcą, będą uczestniczyć w rozwoju energetyki w tych regionach, rybołówstwa i turystyki w tymże regionie, w tych regionach, regionach. Udział Chin w sprawach Arktyki będzie prowadzony zgodnie z podstawowymi zasadami szacunku, współpracy, obopólnych korzyści, zrównoważonego rozwoju, czytamy w Białej Księdze. Ponieważ promowanie zrównoważonego rozwoju jest ostatecznym celem, udział Chin przyniesie regionom szansę zamiast szkód, powiedział w piątek podczas konferencji prasowej wiceminister spraw zagranicznych Pan Kong. Niektórzy wątpią w udział Chin w sprawach Afryki. Martwią się, że ewentualnie, jeśli będziemy uczestniczyli w tych sprawach arktycznych, nie Afryki, tylko Arktyki, i martwią się, że jeśli będziemy uczestniczyć w sprawach Arktyki, to będziemy grabić zasoby i szkodzić środowisku. Myślę, że niepokój ten jest zupełnie niepotrzebny, powiedział pan Kong. Chcemy chcemy normalnie pracować nad rozwojem arktycznych szlaków żeglugowych, budową infrastruktury, badaniami morskimi z zainteresowanymi stronami, w szczególności oczywiście z krajami arktycznymi. Pan Cheng, badacz Instytutu Badawczego, Polarnego Instytutu Badawczego, ja powiedział, że rozwój tras będzie korzystny dla krajów, które w dużym stopniu polegają na handlu morskim. Niektóre regiony wzdłuż tradycyjnych szlaków żeglugowych z Chin do Europy trapi niestabilność polityczna. Niektóre wody na szlakach są atakowane przez pilotów, a na trasach arktycznych nie ma takiego ryzyka. Ponadto częstotliwość rejsów na półkuli północnej ulegnie znacznej poprawie dzięki szlakom arktycznym. Odległość z Chin do Europy przez północno-wschodni szlak Arktyce jest o 1/3 niższa ta odległość niż w tradycyjnym szlaku wiodącym przez w okolicach Równika. Pan Chang powiedział jednak, że trasy arktyczne mogą być wykorzystywane tylko sezonowo z powodu zalodzenia. Rozwój szlaków żeglugowych to sektor gospodarczy, który ustępuje jedynie ropie i gazu. Znaczy właśnie rozwojowi ropy i sektora ropy i sektora gazu w Arktyce. Czyli sektor ropy i sektor gazu w Arktyce to jest najpoważniejszy sektor, a następny to właśnie sektor żeglugowy, rozwój szlaków żeglugowych. Szlaki arktyczne mogą jeszcze bardziej wzmocnić współpracę gospodarczą między Unią Europejską a Chinami. Powiedział pan Chao, naukowiec Shanghai Institute for International Studies. Terytorium lądowe Arktyki obejmuje około 8 milionów kilometrów kwadratowych. Należy do Danii, Kanady, Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Rosji, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. No i tutaj właśnie to wszystko, jeśli chodzi o ten artykuł. I tutaj właśnie jakby w tym ostatnim zdaniu jest clue tego, co jest najistotniejsze. To jest clue, bo to jest najistotniejsze. Tu nie ma Chin. Chiny nie należą do krajów arktycznych. I teraz, ale, poprzez fakt, że są bardzo zainteresowane tym regionem, więc będą starały się i starają się na przykład poprzez między innymi umowy z Islandią, a na pewno poprzez umowy z Rosją, być może umowy z Finlandią. Będą starały się wejść do Arktyki właśnie poprzez umowy bilateralne z tymi państwami, no bo nie mam co do tego wątpliwości, że ani Kanada, ani Stany Zjednoczone nie pozwolą nie pozwolą sobie na wprowadzenie Chin do tego obszaru. Natomiast inne państwa być może. To wszystko będzie zależało, znaczy moim zdaniem to wszystko będzie zależało od tego, jak bardzo władze chińskie będą zdeterminowane, aby poprowadzić ten kanał północny, ten szlak północno-wschodni, jak powiedział ten pan. No i zobaczymy, no po prostu. Determinacja Chin będzie uzależniona, i tu jestem pewien tego, od tego, jaki będzie obszar stabilności, bądź nie raczej niestabilności, a przejściem południowym, czyli tym standardowym przez cieśniny, przez wzdłuż Półwyspu Indochińskiego w dół, na północ, następnie cieśnina Malakka, Ocean Indyjski, no i później Kanał Suezki, no i Morze Śródziemne. Więc tutaj bardzo słusznie powiedział jeden z tych naukowców chińskich, że niektóre regiony tradycyjnych, wzdłuż tradycyjnych szlaków żeglowych trapią niestabilności politycznej. No właśnie. Na innych są atakowane przez piratów, a na trasach arktycznych tego problemu nie ma. I tak to właśnie wygląda. Tak, mili Państwo, to jest, myślę, że znaczy, pewnie nigdy nie dotrę do tej białej księgi, czy nawet do dobrze by było dotrzeć do jakiegoś kompendium na ten temat, na temat tej księgi. Jeśli ktokolwiek będzie miał możliwość, to będzie mi miło, jeśli dostanę wiadomość o tym, gdzie takie kompendium, taki skrót na temat tej białej księgi można znaleźć. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.